Dzień dobry. Dzisiaj pierwsza sobota listopada, czas więc na kortowską audycję literacką. Wita Państwa Marta Wróblewska. W sierpniu Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie zorganizował już po raz drugi Festiwal Literatury dla Dzieci i Młodzieży Tropy. Były to warsztaty, spotkania z zaproszonymi gośćmi, koncerty, a przede wszystkim książki. No i jednym z zaproszonych gości był Daniel Odija. Do tej pory był kojarzony z powieściami na wskroś realistycznymi, które opowiadały o problemach z transformacją ustrojową. W swojej twórczości eksperymentował ze światem, który go otacza. Jest zakochany w swoim rodzinnym Słupsku i postanowił tym razem stworzyć komiks. Stolp to radykalne odejście od jego codziennej literackiej tematyki. Dwukrotnie był nominowany do Literackiej Nagrody Nike. Moim prywatnym zdaniem Daniel Odija jest jednym z najważniejszych polskich pisarzy w komiksie. Kilka dni przed naszym spotkaniem otrzymał Literacką Nagrodę Miasta Warszawy. No i bardzo mnie to ucieszyło, bo okazało się, że nareszcie doszło do przełamania pewnego tabu pomiędzy literaturą a komiksem, ponieważ Odija został nagrodzony za narrację w komiksie. To naprawdę fantastyczna zmiana, jeżeli chodzi o perspektywę literacką postrzegania komiksu. Komiks, o którym mówię, to Reggae, a pochodzi on z tetralogii Bardo, w której wyszły już Stolp, Rita i właśnie wcześniej rzeczone Reggae. To jest futurystyczna antyutopia, taki eksperymentalny kryminał, do tego w formie komiksu i stworzony przez autorów, którzy są miłośnikami zarówno dobrej prozy, jak i powieści graficznych. W Bardo, mieście bez końca, nastąpiła cicha katastrofa. Wymarła roślinność, zaczęły ginąć ostatnie gatunki zwierząt, jedzenie zastąpiły chemiczne pigułki, a mieszkańców skaziło przekleństwo bezpłodności. Czy jest szansa, by w obliczu biologicznego rozkładu wszystkich organizmów przetrwało jednak życie? No więc o właśnie tetralogii, ale również o codziennym odnajdowaniu się Daniela Odii w literaturze możecie posłuchać już teraz, szanowni państwo, w mojej rozmowie z autorem właśnie. Serdecznie państwa do tego zapraszam. Jeszcze raz dzień dobry. Marta Wróblewska przy mikrofonie. Słuchacie państwo kortowskiej audycji literackiej, a dzisiejszym bohaterem jest Daniel Odija.
Kortowska audycja literacka.
Daniel Odija, poeta, prozaik, pisarz i scenarzysta między innymi. Człowiek, który kończył szkołę filmową Wajdy. Czy ty jesteś fatalistą, Daniel?
Oj, ciężkie pytanie. To znaczy tak może z mojej twórczości wynika, że tam treści są dość pesymistyczne i jakby nie dające nam nadziei za bardzo na przyszłość, a z drugiej strony życiowo jestem przeszczęśliwym człowiekiem, że dane mi jest po prostu żyć i w każdej chwili doceniać chwilę, jaka się dzieje wokół mnie i we mnie, że odpukać, ale na razie dopisuję zdrowie i wiem, tyle jest dookoła nieszczęść, a one mnie omijają. I może z tego powodu, że w życiu mi się dobrze powodzi, to tak mocno testuję z bohaterów swojej twórczości, gdzie nie oszczędzam ich często. I to w prozie i w komiksie, tak, szeroko pojętym, czy w dramatach. Ale czy ja wiem, ja myślę, że mamy szansę jako gatunek przetrwać jeszcze kilkaset tysięcy lat, ale nie wiem, czy kilkadziesiąt milionów lat, tak jak chociażby dinozaury, które były w stanie żyć kilkadziesiąt milionów lat, a my tak naprawdę istniejemy 100 tysięcy lat. To pomyślcie sobie, jakie to są proporcje. I się też zastanawiam, czy Homo sapiens tak na dobrą sprawę z tą swoją agresją, nie tylko wewnątrzgatunkową, ale globalną, w stosunku też do innych gatunków, ma prawo trwać. Ja w sumie wolałbym nie filozofować na tematy, na których się nie znam. Skupiam się mocno na tym, żeby w jakiś sposób rzeczywistość, którą obserwuję, ująć w słowa, zdania, akapity, które zlepiam w rozdziały, a rozdziały w powieści. No i próbuję też w jakiś sposób chwycić zapis chwili obecnej, co wynika z mojej fascynacji chociażby taką formą poetycką, jaką jest haiku. Czyli mocno jestem uwrażliwiony na obserwowanie otoczenia, na bieżąco się dziejącego. Jestem w stanie zachwycić się nad promieniem słońca, który odbija się od zielonego liścia poruszanego przez wietrzyk drobny. I też próbuję się ćwiczyć w zapisie myśli, ale oczywiście swoich, no bo czyichś człowiek nie zna tych myśli, może się domyślać. I w tym się ćwiczę całe życie. I jakby temu poświęcam swój czas.
Bo czy to będzie książka Ulica, czy to będzie Tartak, czy to będzie Pusty Przelot, czy to będzie w końcu Bardo, o którym zaraz, bo przecież zostało nagrodzone właśnie chwilę temu, trzecia część, to zawsze ta materia, którą się zajmujesz, jest dość ciemna, jest bardzo do granic ludzka, jest tak bardzo namacalnie rzeczywista. A z drugiej strony ja mam wrażenie, że mimo tego fatalizmu i takiej ciemności, którą obserwujesz, tych drobnych pijaczków, prostytutek, ale też padającego deszczu, tych ulic, to mimo wszystko ja mam wrażenie, że w tym jest jakaś nadzieja. Zawsze gdzieś ta twój poetycki duch się w tych tekstach unosi.
Znaczy jest jakby takie współodczuwanie tego, z czym się zmagają moi bohaterowie. Bo tak na dobrą sprawę ta moja literatura też w dużej mierze wynika z własnych doświadczeń i doświadczeń środowiska, w którym przebywałem albo przebywam, w którym żyję. Zawsze to jest jakiś wycinek społeczności. Tak przynajmniej było na początku przy ulicy i Tartaku. To jednak w jakiś sposób były powieści realistyczne, ale ja samo je nazywałem czarnym realizmem magicznym, bo interesowały też mnie stany deliryczne, przejścia ze świata realnego w jakiś taki urojony. Stąd bardzo sugestywnie można takie światy opisywać, gdy masz bohatera pijaka, tak, albo narkomana. Zresztą oczywiście te używki też nie są mi obce. Nigdy bym nie pisał o stanach upojenia alkoholowego, gdybym sam tego nie znał, czy nazwijmy to jakiegoś tam narkotycznego. Czyli z tego też czerpię, ale ja tam widzę poczucie humoru takie może trochę ironiczne, drobne. Problem polega na tym, że czasami tylko ja się śmieję z tego, z czego myślałem, że będą się też śmiali czytelnicy. Myślę, że w miarę jak czas biegnie, i jestem na tym świecie, to chciałbym coraz bardziej skłaniać się ku pisaniu jednak troszeczkę jaśniejszemu, komediowemu, takiemu, które też przyniesie uśmiech czytelnikowi, no bo to życie ucieka i chciałoby się je w jakiś sposób rozświetlić. Oczywiście jak zwykle nie udało mi się to w przypadku ostatniej powieści, o której też mówiłaś, czyli Pustym przelocie, która wyszła 2 lata temu, wydana przez wydawnictwo Czarne, bo tam w tej powieści jest opis choroby psychicznej, schizofrenii paranoidalnej. Główny narrator, bohater obserwuje swojego starszego brata, aktora, który ulega przemianie wewnętrznej, niepozytywnej, ale jednocześnie ta powieść jest lekkim napisana językiem, żeby łatwo się czytało dość ciężki temat. A teraz kończę komediodramat, gdzie jest więcej śmiechu niż dramatu.
Daniel Odija i komediodramat?
No, moja Iwona, moja żona nie wierzy w to, że to będzie śmieszne, ale za tydzień będzie zmuszona niestety do przeczytania tego, bo zawsze była moim pierwszym czytelnikiem. I zawsze jak powiedziała, że to jest dobre, to wydawnictwo wydawało daną książkę, a jak powiedziała, że to jest słabe, no to wydawnictwo jedno, drugie, trzecie nie wydawało danej książki, bo mam takie książki, które są w szufladach, czyli ona dobrze ocenia to moje pisanie. No i właśnie ten komediodramat powstaje od ponad 2 lat, już go kończę na szczęście. I tu jest problem, bo są tam dialogi, sceny, które wydają mi się banalne, ale też wydają mi się śmieszne. I jakby trzeba wypośrodkować, czy faktycznie dowcipna scena musi być banalna. Nie bać się może banału w swoim pisaniu. I może ja wcześniej się za bardzo w tym swoim pisaniu napinałem i dlatego było tak mało dla niektórych poczucia humoru, ja uważam, że dość dużo.
Ale czy to nie jest tak, że wbrew pozorom, mimo tego, że ty masz taką zdolność do pisania trochę magicznego, do tego, o czym mówiłeś, o przenikaniu pewnych substancji i materii, to czy to nie jest tak, że ty czerpiesz z tego właściwie banalnego, codziennego świata właśnie?
Tak, to znaczy, ten nasz codzienny świat pozornie wydaje się banalny, bo tak na dobrą sprawę każda sekwencja oddechu, którą wykonujemy, nie jest banałem, tylko należy ją dostrzec. W sumie największe wydarzenia dzieją się przy najmniejszych sprawach. Ja się nauczyłem tego dostrzegać i z tego czerpać. Czasami łapię się na tym, że jestem z jakiegoś powodu nieszczęśliwa, a nie powinienem być, bo to nie jest w ogóle powód do jakiegoś tam smutku. No i tak, obserwacja, łapanie scenek rodzajowych, najdrobniejszych, rajcuje mnie to, dlatego też moje pisanie często się składa z takich krótkich, posklejanych opowieści.
Bo niektóre opowiadania miały stronę, a inne ponad 200.
Tak, to znaczy to tak lepiej. No to ja na warsztatach literackich, których dużo prowadzę, też prowadzę warsztaty komiksowe, na warsztatach literackich pokrótce omawiam, jak konstruowałem daną powieść i każda jest troszeczkę inaczej skonstruowana. Bawię się tymi formami, tak samo jak każda jest troszeczkę inaczej napisana, żeby się po prostu nie nudzić. Nie jestem tym pisarzem, który szlifuje jeden tylko i wyłącznie styl, żeby w nim osiągnąć totalne mistrzostwo. Raczej próbuję się tym językiem bawić i jednak język pisany, no nie łudźmy się, nie ma literatury realistycznej, bo każda jest jakąś kreacją i każda jest po prostu papierowym słowem, a nie tym, co obserwujemy. Stąd wnikam w jakieś takie też sytuacje urojeniowe. One zresztą wynikają też z moich młodzieńczych doświadczeń, chociażby z taką substancją jak LSD, tak, która zmienia w ogóle pojmowanie i odczuwanie rzeczywistości. ponieważ następuje synestezja zmysłów, tak, i możesz, nie wiem, słyszeć kolory albo smakować kolory, możesz dotykać zapach, tak. Takie przeżycie, nazwijmy to mistyczne, ono rzutuje już później na całe życie i pozwala wniknąć pod ten naskórek takiej czystej rzeczywistości, gdzie zmysły dokładnie odpowiadają swoim cechom. I z tego klecę pisanie, ale też traktuję pisanie jako formę medytacji po prostu. Skoro nie wierzę w Boga osobowego, czyli modlitwa to jest rodzaj rytmu ewentualnie, który uspokaja oddech, a nie zwracanie się do kogoś, czegoś, to tak samo właśnie mam pisanie, że pisanie wprowadza mnie w taki medytacyjny rytm, uspokaja mnie, bo jestem jednak cholerykiem. Każe mi usiąść na miejscu, a nie chodzić z miejsca na miejsce.
Ale trochę to też czuć w Bardo między innymi, tam jest bardzo dużo napięcia.
No tak, ale Bardo to jest w ogóle już szalony projekt, bo też wynikający z drugiej osobowości, jaką jest Wojciech Stefaniec, rysownik. Mamy wielkie szczęście, że mieszkamy w jednym mieście, w Słupsku, które nie obfituje aż w jakiś zalew wielu artystów. Mamy wielkie szczęście, że w 2016 roku spotkaliśmy się w pubie, wypiliśmy wspólnie piwo, tam się poznaliśmy przy tym piwie i dogadaliśmy się, to był grudzień 2016, tuż przed świętami, że Wojtek ma czas na duży cykl, a ja zawsze marzyłem o tym, żeby napisać cykl komiksowy. No i wtedy wiedziałem, że bardzo szybko muszę wymyśleć świat bohatera i zaproponować to Wojtkowi. I udało mi się to zrobić w trakcie świąt i przed Nowym Rokiem Wojtkowi przedstawić w sumie zarys pierwszego tomu, Stolp. Pamiętam, że czekałem na jego reakcję. Po 12 godzinach braku odpowiedzi już zacząłem szukać jakichś rysowników w Google, którzy by byli zainteresowani. Taki byłem niecierpliwy, ale on po 24 godzinach wysłał mi rysunek ze Stolpem, którego nie ma w komiksie. Ja mam ten rysunek na ścianie, a i na tym rysunku są właściwie główne wątki jakby ujęte. Czyli jakieś mewy znikające, zmieniające się dzieciaki w rybki, czyli jakieś symboliczne, główne ujęte tematy. No i pojechaliśmy bardzo mocno w to, bo gdy zaczęły się nasze systematyczne spotkania, to szybko sobie uświadomiliśmy, że dobrze jest jednak pracować demokratycznie. Ja sobie to uświadomiłem. Zresztą nigdy nie byłem despotą w jakichkolwiek projektach, które robiłem, a robiłem najróżniejsze. To tutaj z Wojtkiem zaczęliśmy omawiać, co jeszcze mogło być. Od razu bardzo szybko nakreśliliśmy cykl na 4 tomy, których nie będziemy ograniczać formalnie do tylu stron i tylu, jednak pozwalać sobie na gest, na rozpęd. No i od razu wiedzieliśmy, że to nam zajmie 7-8 lat pracy, ale bardzo intensywnej pracy. Dlaczego też intensywnej dla mnie jako dla scenarzysty? Bo to nie jest od początku do końca zabetonowany scenariusz, który przedstawiam Wojtkowi i go zostawiam sam na sam z tym scenariuszem i mówię, nic nie zmieniaj, tak ma być od początku do końca. Nie. Przy jego osobowości to by go strasznie zmęczyło, mogłoby zniechęcić i efekt nie byłby taki, jaki jest teraz. Teraz na bieżąco, właściwie raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie spotykamy się ze sobą na kilka godzin. Oprócz tego codzienne rozmowy od tych 7 lat, naprawdę codzienne, przez telefon. Każda scena jest omawiana, szlifowana wielokrotnie. Dialogi, naddatek dialogów, tego ile ja napisałem, ile wyrzuciłem, to nawet nie ma o czym mówić, bo jak patrzę na znaki, ile poświęciłem znaków na napisanie Stolpa, Rity i Regę, mówię o kolejnych częściach tetralogii Bardo, no to właściwie są powieści w znakach. A tego nie widać później w tekście już komiksowym. Tego tekstu zostaje po prostu 1/10, 1/5 czasami. No i to jest fajna przygoda, no bo zderzenie dwóch osobowości, które jednak jakoś mentalnie czujemy się bardzo bratersko, podobne doświadczenia, podobne odczucie rzeczywistości, mieszkamy w tym samym mieście, wiemy dlaczego wkurzają nas mewy srebrzyste i dlaczego one są tak niepozytywne, wiemy co to są przejścia między światami, różnymi mentalnymi i niementalnymi, stąd wymyślone słupy myśli. Fajna zabawa, jednocześnie też obserwujemy to co się dzieje globalnie na świecie i w naszym kraju, dlatego zaproponowaliśmy na początku. Tak myślałem, że to jest rodzaj antyutopii, ale jednak jest to bardziej dystopia, tak, bardziej dystopia, czyli w innym kostiumie, w kostiumie nazwijmy to fantastyki retro, trochę futurystycznej, trochę retro, opisujemy zjawiska społeczne i globalne, które dzieją się u nas. I fajnie, że kostium szeroko pojętej fantastyki pozwala ci czasami powiedzieć więcej niż w powieści realistycznej. I chciałem. Dla mnie w ogóle komiks proponujący światy urojone jest bardziej ciekawszy niż komiks obyczajowy. Obyczajówkę ja mam w literaturze.
Kiedyś powiedziałeś, że zaczynałeś swoje pisanie od prób fantastycznych właśnie, a potem stwierdziłeś, że bardzo interesuje cię jednak to realne życie. I ta obserwacja świata, która ciebie dotyczy, między innymi twojego życia, twoich obserwacji. I ja to widzę w Bardo i mam wrażenie, że może dlatego nie dałeś się wyciągnąć do tej Warszawy, a stworzyłeś taki trochę większy i nadrealny Słupsk?
Znaczy ja miałem możliwość przeprowadzić się do Warszawy na fali sukcesu, nazwijmy to sukcesu, dwóch pierwszych powieści, Ulica i Tartak. Zastanawialiśmy się z Iwoną przez chwilę, czy nie zmienić swojego życia, ale ja po prostu wiedziałem, że ja nie poznam tak Warszawy, jak znam Słupsk i mentalnie, i jako miasto. Jakoś nie czułem tej Warszawy. Jakiś ten mój Słupsk. Jeszcze też kilka lat spędziłem w Gdańsku, porządnych kilka lat.
Też może.
Tak, też może. Ja muszę być właśnie przy morzu. Ja muszę mieć tą bryzę morską, bałtycką. To mnie w jakiś sposób orzeźwia. Oczywiście na początku ja miałem próby fantastyczne, wynikające jakby też z braku doświadczeń życiowych, ale w momencie, kiedy tam, to był 90 bodajże, 6, 7, kiedy właściwie zmarła mi babcia, dwóch dziadków i jakby odeszła ta wiedza seniorów o świecie, a jednocześnie dowiedziałem się, że będę ojcem, to raptem te życie takie dotykalne było dla mnie o wiele ciekawsze niż urojone. A teraz z kolei, kiedy mam poukładane to życie, już moje dzieciaki mają po 25 i 23 lata, no to już są dorośli ludzie i ja znowu robię kółko do, może się uwsteczniam, nie wiem w jaki sposób intelektualnie, ale robię kółko do fantastyki. I tutaj się tak jakby marzenie dzieciństwa odezwało w tym komiksie. Ja też miałem taką przygodę, gdzie odpowiadałem za, po części, dużej części, byłem tak zwanym redaktorem kreatywnym, to się nazywa, za antologię opowiadań futurystycznych o walucie przyszłości. Wyszła taka antologia zatytułowana Utopej i tam poza zapraszałem najróżniejszych pisarzy, ale wybitnych, bo tam jest Jacek Duka i Rafał Kosik, Jakub Żulczyk i Łukasz Orbitowski, i Wit Szostak, i Radek Rak, i Barbara Sadurska, i Grażyna Plebanek. Wiele osób, też mocna ekipa taka fantastyczna, Cezary Zbierzchowski, Michał Protasiuk, Magdalena Salik, Wojtek Hamier-Gliszczyński. Boże, jeszcze wiele nazwisk, 26 nazwisk w tej antologii było. No i to też takie było obudzenie mojej miłości do fantastyki, do SF głównie. I to tak wygląda, że niektórzy dla rozluźnienia czytają sobie kryminał, ja jednak sięgam po Filipa Dicka, Stanisława Lema i inne rzeczy, bo jednak tych dwóch pisarzy wyróżniam w jakiś sposób, wyjątkowi byli. To spowodowało sięgnięcie po komiks. Wojtek Stefaniec też jako rysownik raczej siedział w takim realistycznym świecie, zabarwionym może thrillerem, kryminałem, ale to było realistyczne. Nawet jeśli pokazywał jakieś narkotyczne jazdy w tych swoich komiksach wcześniejszych, to one jednak były osadzone w realnym świecie. A tutaj bardzo mu ten świat dystopijny przypasował, bo mógł tak dopasować swoją kreskę i kolory, bo on maluje czarnym tuszem, pędzelkiem i czarnym tuszem, skanuje te swoje rysunki, obrazy, które maluje na A4 albo na A3, na formatach, skanuje to do komputera, już komputerowo koloruje, to mówi, że właśnie ten świat pozwolił mu na takie używanie, a nie innych kolorów. Czyli nasze jakieś takie marzenia o dystopijnym świecie się zbiegły w czasie i przestrzeni i czynimy to, robimy to.